Raczkujący Filip przy mikrofonie. Herbata obok mnie i niesamowity gość, z którym będę mógł dzisiaj porozmawiać. Zapraszam. Ciężko mi opisać, jak bardzo jestem podekscytowany na samą myśl o mojej dzisiejszej rozmowie z Donatą Herman Marciniak, znaną również pod pseudonimem swojego bloga, czyli Kadry w pigułce, na którego Was przy okazji bardzo serdecznie zapraszam. Donata jest kadrową, specjalistą do spraw kadr, specjalistą do spraw personalnych. W codziennych obowiązkach zajmuje się wsparciem kandydatów, pracowników oraz dyrektorów we wszelkich kwestiach związanych z prawem pracy. Donatę możecie spotkać również na YouTubie, gdzie systematycznie od września 2014 roku zamieszcza filmiki, które pomagają zagłębić się w świat kadr i płac. Zapraszam do audycji. Wciąż nie wierzę, że mamy możliwość porozmawiać. Dobry wieczór, Donato.
Dobry wieczór, Filipie.
Super, że znalazłaś dla nas czas. Wiem, że jesteś przeziębiona, więc też pewnie nie będzie dzisiaj łatwo dla ciebie tyle mówić, ale cieszę się, że się spotkaliśmy.
Ja również bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie do tego podcastu Raczkuję w HR-ach i dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Donato, staram się przed każdą rozmową zrobić takie małe wprowadzenie i przedstawić osobę, z którą rozmawiam. Ale nie ukrywam, że mega ciekawi mnie zawsze, co gość powiedziałby sam o sobie. Czy mogłabyś przedstawić się naszym słuchaczom i powiedzieć, co robisz na co dzień?
Tak, jestem kadrową, kadrówką. Niektórzy mówią specjalistą do spraw personalnych, a tak naprawdę na co dzień zajmuję się całokształtem spraw związanych zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników i wszystkim tym, co jest związane z prawem pracy. No mogę też już o sobie powiedzieć, tak myślę, że jestem też youtuberką, ale również autorką licznych publikacji i artykułów z zakresu prawa pracy, no ale przede wszystkim pasjonatką tej dziedziny prawa pracy.
Czyli jednym słowem się nie nudzisz.
Nie, absolutnie nie. W zakresie działalności związanej z prawem pracy, poza byciem osobą zatrudnioną na stanowisku kadrowym, można zajmować się prawem pracy w wielu aspektach, chociażby prowadzeniem audytów wewnątrz firm, audytów kadrowych, czy no właśnie udzielając wywiadów w podcastach, nagrywając filmy na YouTube, pisząc publikacje, szkoląc. W tym zawodzie nie można się nudzić, bo ciągle zmieniające się przepisy prawa pracy zmuszają nas do bycia ciągle na bieżąco.
Super. Donata, a jak to się stało, że postanowiłaś rozwijać się właśnie w dziale kadr i płac, w tematyce prawa pracy?
Już jako nastolatka podejmowałam dodatkowe zatrudnienie i powiem szczerze, że no jeszcze wtedy nie było tak łatwego dostępu do internetu, a byłam bardzo ciekawa kwestii związanych z prawem pracy ogólnie mówiąc, ale chciałam wiedzieć więcej na ten temat. Jakie umowy mogą ze mną podpisywać pracodawcy? Na co uważać? Jakie są moje prawa i obowiązki? Zatem zupełnie przez przypadek tak naprawdę zaczął mnie ten temat bardzo interesować. Niby przez przypadek, a z drugiej strony moja mama była kadrową, więc musiała mi chyba wszczepić ten kadrowy pierwiastek. Mm-hmm. I tak.
Tak.
I tak się właśnie, bo powinnam skończyć zdanie, i tak się zaczęła moja przygoda z prawem pracy. Po prostu. Mm-hmm.
Wspomniałaś przed chwilą, że czujesz się też youtuberką. I bardzo ciekawi mnie ta kwestia właśnie Twojego kanału na YouTubie. Z tego, co wspomniałem w zapowiedzi, od września 2014 roku prowadzisz kanał o nazwie Donata Kadry w pigułce. No i chciałbym Cię podpytać, co skłoniło Cię 5 lat temu do założenia kanału i opublikowania pierwszego odcinka? Bo wydaje mi się, że jak na tamten czas i tematykę, w której działasz, był to dość innowacyjny, odważny pomysł.
Pracowałam jako kadrowa i zorientowałam się w pewnym momencie, że pytania pracowników nieustannie się powtarzają, wracają i wtedy właśnie wpadł mi do głowy pomysł, aby stworzyć kanał na YouTubie, żeby dotrzeć do większego grona odbiorców, żeby edukować, ale to brzmi poważnie, a przede wszystkim miałam potrzebę taką wewnętrzną, aby zacząć dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem i przede wszystkim tym praktycznym doświadczeniem, bo zauważyłam, że pracownicy szukają przede wszystkim prostych, jasnych, konkretnych odpowiedzi i właśnie takich praktycznych, a nie typowych, takich prawniczych wywodów na temat prawa pracy, które często są po prostu niezrozumiałe dla przeciętnego pracownika.
Mhm. Zgadza się. Super, a powiedz, kogo według Ciebie poszukuje obecny rynek, jeśli chodzi o dział kadry i płac, no i te stanowiska właśnie takie początkowe dla osób, które dopiero będą, no tak jak kanał się nazywa, raczkować w tym temacie, jakich kompetencji i jakich umiejętności poszukują rekruterzy u tych osób?
Jeśli chodzi o osoby, które nie mają doświadczenia, bo jeśli mówimy o osobach, które już mają jakieś doświadczenie w tym temacie, no to tutaj, jeśli chodzi o te kompetencje podstawowe, tak zwane twarde kompetencje, to najczęściej wymagania ze strony pracodawcy oczywiście naturalnie dotyczą wiedzy czy doświadczenia od 2 do 5 lat, czy też znajomości konkretnego programu. Natomiast w przypadku osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę, czy chcą rozpocząć w dziale kadr, czy kadr i płac. Osobiście uważam, że no tutaj kompetencje behawioralne będą miały największe znaczenie, czyli takie zdolności interpersonalne, czyli łatwość nawiązywania kontaktów, czy umiejętność komunikowania się jest w tym zawodzie niezbędna. Jednocześnie osoby pracujące w tych działach no, muszą być odpowiedzialne, systematyczne, ale również zaangażowane. Fajnie by było, dodatkowym plusem na pewno jest to, jeśli potrafią myśleć analitycznie. I z jednej strony również bardzo przydaje się umiejętność pracy w zespole, ale z drugiej strony często są to samodzielne stanowiska, zatem obie te cechy będą mile widziane u kandydatów do pracy. Wspomniałam już o osobach odpowiedzialnych, ale tutaj z racji jakby tej koniecznej skrupulatności w wykonywaniu tego zawodu, no przyda się właśnie dokładność, sumienność. Zatem uważam, że osoby, które cechują się takimi umiejętnościami naturalnymi, predyspozycjami, jak najbardziej mają szansę otrzymać propozycję takiej pracy, mimo że jeszcze nie mają doświadczenia.
Mhm. Umówiliśmy się, że porozmawiamy dzisiaj trochę o podstawach, czyli o umowach zawieranych na linii pracownik-pracodawca. Zacznijmy może od najpopularniejszej formy, czyli stosunku pracy zwanym umową o pracę. Wiem, że funkcjonuje w prawie takie pojęcie jak 5 filarów stosunku pracy. Czy mogłabyś rozwinąć tę myśl dla naszych słuchaczy wraz z podaniem konkretnych przykładów?
Mhm. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę. Więc jest to tych 5 filarów stosunku pracy, o których wspomniałeś. Jeśli chodzi o umowę o pracę, no to jest nam doskonale znana i myślę, że tutaj nie ma potrzeby rozwijania tego, czym jest ta umowa. Natomiast już pozostałe rodzaje stosunków pracy są rzadziej używane przez osoby pracujące na stanowiskach kadrowych. Jeśli chodzi o powołanie, no to oznacza ono oczywiście nawiązanie stosunku pracy, ale jednoczesne powierzenie pracownikowi określonej funkcji lub stanowiska. No i na podstawie powołania zatrudniamy na przykład dyrektora, zastępcę wójta, sekretarza gminy czy na przykład powiatu. Jeśli chodzi o mianowanie, no to stosunek pracy na podstawie mianowania jest nawiązywany w przypadkach, w których określają to odrębne przepisy. Najlepszym przykładem, który najbardziej lubię, są nauczyciele zatrudniani na podstawie karty nauczyciela i właśnie na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Osoba taka, nauczyciel, jest zatrudniany między innymi na podstawie powołania. Jeśli chodzi o wybór, no to jest podstawą nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi do organów wykonawczych, organów publicznych i społecznych, czyli na przykład marszałek województwa, prezydent czy starosta. I spółdzielcza umowa o pracę, mamy z nią do czynienia wtedy, gdy spółdzielnia podpisuje umowę ze swoim członkiem.
Mhm. Jeszcze tak chwilkę zostaniemy przy umowach o pracę, bo chciałbym podpytać o różnicę między umową o pracę na czas nieokreślony, a na czas określony. Czym dokładnie różnią się te umowy, poza tym aspektem oczywistym, tak zwanym czasem trwania?
Różnią się trybem wypowiedzenia. O ile okres wypowiedzenia jest tożsamy, to w przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony pracodawca jest zobowiązany wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy. Ponadto w razie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z pracownikiem pracodawca musi skonsultować to ze związkami zawodowymi, pod warunkiem oczywiście, że funkcjonują w zakładzie pracy. W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony nie musimy, znaczy pracodawca nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia umowy. Ponadto w przypadku umowy na czas określony upływ terminu, na który była zawarta ta umowa, oznacza, że rozwiązuje się i nie wymaga to żadnego oświadczenia woli, co jednocześnie oznacza dla pracownika, że nie ma możliwości odwołania do sądu. A umowa na czas nieokreślony, aby mogła zostać rozwiązana, no to musimy zastosować pewien tryb wskazany w przepisach kodeksu pracy, albo wypowiedzenia, albo rozwiązania bez wypowiedzenia, ewentualnie zastosować rozwiązanie na mocy porozumienia stron. W przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy na czas określony, pracownikowi przysługuje jedynie możliwość żądania odszkodowania. Natomiast w przypadku umowy na czas nieokreślony pracownik może zwrócić się do sądu pracy z wnioskiem o odszkodowanie lub uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i jednoczesne przywrócenie do pracy. To są w zasadzie najważniejsze różnice między umową na czas nieokreślony a na czas określony.
Mhm. Wow, bardzo dużo wiedzy. Teraz jeszcze zostanę przy tej umowie o pracę i pytam Cię, bo osobiście najczęściej spotykam się z takim schematem proponowanym dla kandydatów ubiegających się o pracę, że pierwsza umowa zawierana jest na okres próbny. Czy mogłabyś powiedzieć, czym charakteryzuje się ten rodzaj umowy i czy pracownik na tej umowie posiada takie same prawa jak na przykład ten na umowie na czas określony, nieokreślony?
Oczywiście, już odpowiadam. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, umowę na okres próbny możemy zawrzeć maksymalnie na 3 miesiące. I od razu odpowiadam na ewentualne pytania słuchaczy, czy istnieje możliwość zawarcia umowy na okres próbny na czas dłuższy niż 3 miesiące. Nie, nie ma takiej możliwości. Może być oczywiście krótszy ten czas, ale maksymalnie na 3 miesiące. I zawierana jest ta umowa w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i jednocześnie możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Co do zasady, umowę na okres próbny można zawrzeć z pracownikiem tylko i wyłącznie raz. I mam tutaj na myśli stosunek pracy zawarty między danym pracodawcą a danym pracownikiem. Natomiast przepisy kodeksu pracy dopuszczają ponowne zawarcie umowy na okres próbny w przypadku, gdy pracownik ma wykonywać inny rodzaj pracy lub po upływie 3 lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, ale w tym przypadku pracodawca może tylko i wyłącznie raz ponownie zaproponować pracownikowi umowę na okres próbny. I co do zasady, odpowiadając na Twoje drugie pytanie, co do zasady osoby zatrudnione na podstawie tej umowy mają takie same prawa, co pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy na czas określony lub na czas nieokreślony. Niemniej jednak w przypadku, gdy umowa na okres próbny została zawarta na czas krótszy niż 1 miesiąc, pracodawca nie przedłuża tej umowy do dnia porodu, jeśli pracownica przedłoży do niego zaświadczenie stwierdzające stan ciąży. W przypadku umowy na czas określony, niezależnie od czasu jej trwania, pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu właśnie w takim przypadku, gdy pracownica zwróci się do pracodawcy z wnioskiem stwierdzającym czy zaświadczeniem stwierdzającym stan ciąży. Ponadto pracownik ma prawo do dni na poszukiwanie pracy w przypadku, gdy to pracodawca wypowie umowę o pracę. Jednak te dni na poszukiwania pracy przysługują w przypadku, gdy pracownika obowiązuje co najmniej 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Zatem w przypadku osoby, z którą zawarto umowę na okres próbny krótszy niż 3 miesiące i pracodawca wypowie z taką, takiej osobie umowę o pracę, no niestety taki pracownik nie ma prawa do tych dni na poszukiwanie pracy. W związku z tym, że w przypadku zatrudnienia dłuższego niż 2 tygodnie, zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie, ale jednak krótszy niż 3 miesiące, okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień, a do 2 tygodni 3 dni. Zatem nie ma tego wymaganego co najmniej 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, aby pracownikowi przysługiwały dni na poszukiwanie pracy. I dodam jeszcze tylko, bo o tym warto pamiętać, że umowa na okres próbny nie jest wliczana do limitu 3 umów, które można zawrzeć z pracownikiem na czas określony.
O, to ciekawe. A Donato, upewnię się jeszcze, czy dobrze zrozumiałem. Mhm. Załóżmy, byłem zatrudniony na umowę na okres próbny, minęły 3 miesiące, przepracowałem te 3 miesiące i mój pracodawca nie jest jeszcze do końca przekonany, czy sprawdzę się na tym stanowisku. Rozumiem, że nie może zaproponować mi kolejnej umowy na to samo stanowisko i tutaj jest jedynie taka opcja, że po prostu proponuje mi umowę już na czas na przykład określony, tak?
Tak, nie ma możliwości, aby po 3 miesiącach umowy na okres próbny pracodawca zdecydował, że jeszcze chce wypróbować pracownika. Przyjmuje się, że 3 miesiące to jest wystarczający czas dla pracodawcy na zweryfikowanie ewentualnych umiejętności pracownika na danym stanowisku pracy, więc jeśli chciałby zawrzeć z pracownikiem, z Tobą kolejną umowę na okres próbny, no musiałby zaproponować wykonywanie pracy na innym stanowisku.
Mhm. Jeszcze dopytam, bo wspomniałaś o tym przed chwilą, ale żeby to jeszcze raz podkreślić, Ile umów na czas określony może zaproponować pracownikowi pracodawca?
Może zaproponować trzy umowy na czas określony, które nie powinny trwać dłużej, w zasadzie nie mogą trwać dłużej niż 33 miesiące. Jednak z pewnymi wyjątkami, bo oczywiście ustawodawca zapewnił nam wyjątki w tym zakresie i z tego limitu trzech umów 33 miesięcy, w skrócie mówiąc, zwolnione są umowy zawarte w celu zastępstwa, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, przy pracach wykonywanych przez okres kadencji, a także wtedy, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Jeżeli zawarcie tych umów ponad ten limit trzech umów lub 33 miesięcy służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Czyli tutaj na przykład taki praktyczny przykład to pracodawca, który prowadzi inwestycje budowlane lub remontowe trwające określony czas, jednak dłuższy niż ten limit 33 miesięcy, to w takim przypadku pracodawca faktycznie, jeśli to odpowiednio uzasadni, może zawrzeć umowę na czas określony ponad ten limit. Będzie podobnie w przypadku na przykład czasowego wzrostu zamówień, czy na przykład w przypadku zewnętrznego finansowania działalności pracodawcy, która została po prostu ograniczona czasowo.
Mhm. A jeżeli to nie będzie taki wyjątek i jeżeli się pomylę, to proszę popraw mnie, jeżeli te 33 miesiące miną i pracodawca nie zaproponuje nam umowy na czas nieokreślony, czy prawnie to jakoś można rozwiązać? Ta umowa automatycznie się przedłuża sama? Jak to wygląda?
Dokładnie tak. Z mocy prawa umowa ta przekształca się w umowę na czas nieokreślony po przekroczeniu tego limitu 33 miesięcy. Nie ma konieczności przygotowywania żadnego pisma w tym zakresie dla pracownika, ale dla celów porządkowych warto taki dokument przygotować i dokładnie tak jak powiedziałeś, po prostu automatycznie z mocy prawa następuje takie przekształcenie.
Mhm. Donato, wiem, że okres urlopowy na umowie o pracę to 20 lub 26 dni. Mogłabyś powiedzieć, od czego zależy liczba dni urlopowych i w jaki sposób jest naliczana?
Liczba tych dni, 20 lub 26 dni, zależy od tak zwanego stażu urlopowego. Mówię tak zwanego, ponieważ takie pojęcie nie funkcjonuje w przepisach prawa pracy. Niemniej jednak używane jest w praktyce i oznacza chociażby okres zatrudnienia, który jest wliczany właśnie do tego stażu urlopowego, ale także poziom wykształcenia pracownika, ale również inne zaliczalne, tak zwane zaliczalne okresy, na przykład pobierania zasiłku dla bezrobotnych, które przysługują na mocy odrębnych przepisów. Jeśli pracownik legitymuje się co najmniej 10-letnim tym tak zwanym stażem urlopowym, to nabywa prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w skali całego roku kalendarzowego, co oznacza, że pod warunkiem, że przepracuje cały rok, natomiast jeśli nie osiągną jeszcze tego 10-letniego stażu, to przysługuje mu 20 dni. Pamiętajmy, że urlop ten, niezależnie od wymiaru, czy 20-26 dni, jest również naliczany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, bo nie zawsze jest tak, że pracujemy u danego pracodawcy dokładnie przez 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym. I bardzo ważne jest, żeby pamiętać o tym, że pracownik, który nie dostarczy dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, czyli zazwyczaj jest to oczywiście świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia, to gdy rozpocznie zatrudnienie u nowego pracodawcy, urlop wypoczynkowy będzie naliczany w taki sposób, który określa kodeks pracy jako pierwszy urlop pracy zawodowej, czyli naliczany jest po każdym przepracowanym miesiącu kalendarzowym, czyli w tym przypadku pracownik nie nabędzie tak jakby z góry prawa do urlopu wypoczynkowego, tylko będzie musiał przepracować każdy miesiąc kalendarzowy, aby nabyć prawo do 1/12 urlopu wypoczynkowego.
No dobrze. Przepraszam, bo wymęczę się trochę tymi pytaniami, ale jeszcze chciałbym podpytać o okres wypowiedzenia, ponieważ on też jest uzależniony w pewien sposób od stażu pracy w danej firmie. I czy mogłabyś powiedzieć, jak to wygląda w praktyce?
Okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tutaj uwaga, niezależnie od przerw w zatrudnieniu. Zatem nawet jeśli pracowaliśmy u pracodawcy w przeszłości i znowu jesteśmy zatrudnieni, to musimy pamiętać, że do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest okres wypowiedzenia, wliczany jest również ten poprzedni czas zatrudnienia. I na mocy artykułu 36 kodeksu pracy w przypadku umowy zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony, w przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy obowiązuje pracownika 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. W zasadzie nawet nie samego pracownika, a strony stosunku pracy, bo oczywiście, jak dobrze wiemy, umowę o pracę może wypowiedzieć zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy jest to 1 miesiąc, a w przypadku zatrudnienia co najmniej 3 lata, 3 miesiące okresu wypowiedzenia. Pamiętajmy jednak, bo w praktyce pojawia się bardzo dużo pytań w tym zakresie, że 2-tygodniowy okres wypowiedzenia jest zawsze liczony od najbliższej niedzieli po złożeniu przez stronę oświadczenia woli o wypowiedzeniu do soboty 2 tygodnie później i zawsze od niedzieli do soboty. Natomiast już okres wypowiedzenia liczony w miesiącu czy w miesiącach liczony jest od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego. Więc niezależnie w którym dniu grudnia, czy 1, czy 16, czy 31 grudnia pracownik złoży do pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, bieg okresu wypowiedzenia i tak rozpocznie się dopiero 1 stycznia.
Mhm. Trochę zrobię taki skok w bok, bo przygotowując się do naszej rozmowy wpadło mi do głowy takie pytanie i myślę, że będzie to dobry moment, żeby je zadać, zostając jeszcze w tej tematyce umowy o pracę. Chciałbym podpytać, kiedy pracownik może zgłosić się do pracodawcy z prośbą o zwrot kosztów lub dofinansowanie za dojazdy do pracy?
Na mocy przepisów kodeksu pracy pracownik może wnioskować o zwrot kosztów dojazdów do pracy tylko i wyłącznie wtedy, gdy pracownik został oddelegowany do pracy przez pracodawcę do innego miejsca, innej miejscowości, innego kraju niż to, które zostało wskazane w treści umowy o pracę. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony w stosunku pracy mogły uzupełnić treść umowy o pracę o dodatkowe postanowienia. I wtedy tylko pamiętajmy, że taki dodatek, który rekompensuje pracownikowi zwrot kosztów dojazdu, jest przychodem ze stosunku pracy, więc podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. Natomiast zwrot tych kosztów może być objęty zwolnieniem podatkowym, jeśli te obowiązkowe ponoszenie kosztów przez pracowników i zwrot tych kosztów przez pracodawcę zostało określone przepisami innych ustaw. Co ciekawe, takie dofinansowanie lub zwrot kosztów jest możliwe z funduszu pracy, ale to już jakby pracownik nie składa wniosku do pracodawcy, a składa go w rejonowym urzędzie pracy. Jednak tylko wtedy, gdy zatrudnienie zostało podjęte ze skierowania Urzędu Pracy, a pensja pracownika nie przekracza dwukrotności najniższego wynagrodzenia. Ponadto tam są jeszcze inne regulacje, że pracownik musi zamieszkiwać na terenie zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem i co miesiąc musi przedkładać zaświadczenie o zatrudnieniu oraz uzyskanym przechodzie, ale także listę obecności i dokumenty potwierdzające dokonywanie wydatków. Zatem to już jest jakby inna kwestia, natomiast w przypadku relacji pracownik-pracodawca, no to pamiętajmy, że w przypadku oddelegowania albo wtedy, gdy w drodze może takich negocjacji przed podpisaniem umowy o pracę, pracodawca zapewni pracownikowi te dodatkowe świadczenia, które mają właśnie dotyczyć zwrotu kosztów dojazdów do pracy.
Mhm. No to nawet jestem pod tak dużym wrażeniem, ile wiedzy przekazujesz w jednej odpowiedzi, że słucham i staram się cały czas wszystko analizować. No dobrze, przejdźmy może teraz do umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa zlecenie. I od razu dwa pytania w jednym. Czym różni się od umowy o pracę oraz czemu często słyszy się, że jest nazywana, tak potocznie mówiąc, umową śmieciową?
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy, o tym pamiętajmy, umowa zlecenia jest zawierana na czas określony, a jej przedmiotem jest najczęściej konkretna usługa i liczy się tutaj staranne wykonanie tej zleconej usługi. Różni się znacząco od umowy o pracę, bo w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie osoba taka ma bardzo dużą swobodę i samodzielność w zakresie organizacji pracy. Natomiast już w przypadku umowy o pracę pamiętajmy, że pracownik jest podporządkowany pracodawcy lub osobie przez niego wyznaczonej jako osoby bezpośrednio przełożonej danemu pracownikowi. Ponadto w przypadku umowy zlecenia nie określamy godzinowego wymiaru czasu pracy, tak jak to ma miejsce w przypadku umowy o pracę, bo już w treści tego dokumentu wskazujemy wymiar czasu pracy, czyli ten czas, w jakim pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. W przypadku umowy zlecenia brak jest, no już troszeczkę o tym wspomniałam, brak jest takiego bezpośredniego kierownictwa, gdzie właśnie w przypadku umowy o pracę pracownik jest całkowicie podporządkowany pracodawcy i ma obowiązek wykonywać zlecone przez niego zadania. Umowa zlecenia, co ciekawa, nie wymaga formy pisemnej, choć oczywiście dla celów dowodowych jak najbardziej polecam zawieranie takiej formy pisemnej, natomiast już umowa o pracę musi być bezwzględnie przygotowana w formie pisemnej. No i bardzo mocno odróżniającą cechą umowy zlecenia od umowy o pracę jest to, że może być ona odpłatna lub nieodpłatna, gdzie istotą zawarcia stosunku pracy na podstawie umowy o pracę jest zawarcie tej pracy, zawarcie umowy z pracownikiem za wynagrodzeniem i pracownik nie może zrzec się prawa do tego wynagrodzenia. No, faktycznie potocznie ta umowa zlecenie jest i była, a w zasadzie bardziej nawet była, bo już troszeczkę ucichł ten temat, nazywana umową śmieciową. Na pewno z tego względu, że nie przysługują zleceniobiorcom takie uprawnienia jak pracownikom na mocy przepisów kodeksu pracy. Ponadto w przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy lub osobie trzeciej osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia odpowiada całym majątkiem, a ponadto umowa ta może być rozwiązana tak naprawdę z dnia na dzień, jeśli strony nie zawarły w niej informacji o okresie wypowiedzenia. Natomiast ja osobiście akurat nie nazywałabym ją umową śmieciową. Wszystko zależy od tego, czy zawieramy, a w zasadzie może powinna powiedzieć, jaki rodzaj umowy zawieramy przy wykonywaniu konkretnych prac. Jeśli robimy to zgodnie z przepisami, no to dostosowujemy się również do innych przepisów z tym związanych, chociażby tych ubezpieczeniowych, prawda, związanych z oskładkowaniem, czy też podatkowych związanych z opodatkowaniem.
W takim razie, jakie prawa posiada pracownik zatrudniony na umowę zlecenia?
No, korzyści z zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia to na pewno swoboda jej zawierania i rozwiązywania. No, na pewno jest to korzystne z punktu widzenia pracodawcy, gdy zatrudnia pracownika na podstawie umowy zlecenia, ale przepraszam, nie pracownika. O, i tutaj proszę zwrócić uwagę na to, jakim słownictwem się posługujemy, bo pracownik, gdy mówimy słowo pracownik, mamy na myśli co do zasady osobę zatrudnioną na podstawie kodeksu pracy. Gdy mówimy o osobie zatrudnionej na umowie zlecenia, jest to zleceniobiorca, ale potocznie czasem mówimy o osobie wykonującej pracę, niezależnie od jakby łączącej jej umowy z tą drugą stroną, po prostu mówimy jako o pracowniku, więc tutaj bądźmy ostrożni, bo aż sama się na tym złapałam. Natomiast w przypadku właśnie zleceniobiorcy studenta zatrudnianego do 26 jego roku życia, pracodawca nie opłaca składek ZUS-owskich, co jest z jednej strony korzystne dla pracodawcy, bo ma mniejsze koszty, ale dla takiego zleceniobiorcy również jest korzystne, no bo w praktyce otrzymuje więcej pieniędzy do kieszeni. W przypadku, gdy umowa zlecenie została zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc, no to jakby pracownik taki, czyli zleceniobiorca, ma prawo do wynagrodzenia raz w miesiącu. Istnieje również możliwość skorzystania ze zwolnienia z PIT, które obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku, czyli ulgą są objęte przychody z pracy lub umów zlecenie do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym i do tego limitu przychody podatkowe są zwolnione z PIT. Ponadto możemy też zastosować wysokie 20% koszty uzyskania przychodu, więc tak jak sam widzisz, ta umowa wcale nie jest taką umową śmieciową.
Zgadza się. Donato, gdy dzwoniłem do Ciebie i umawialiśmy się na rozmowę, dyskutowaliśmy troszkę o tematach, jakie będziemy chcieli poruszyć i wspomniałeś, że coraz częściej w zakładach pracy funkcjonują odrębne komórki organizacyjne, co oznacza, że kadry oddzielone są od płac. Czy jest to jakiś nowy trend, który zauważa się w przedsiębiorstwach od jakiegoś, no, od niedawna, a może funkcjonuje to już od dłuższego czasu?
Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to mam wrażenie, że to funkcjonuje już od dłuższego czasu. Ja zawsze byłam zatrudniona w kadrach, rozumiane jako odrębna komórka organizacyjna, oddzielona od płac. Mój ostatni pracodawca zawsze powtarzał, że nie można być specjalistą od wszystkiego, zatem należy wybrać, czy chce się być specjalistą od jakby spraw kadrowych, czy płacowych. Niemniej jednak w wielu miejscach, głównie w biurach rachunkowych, ale też w mikroprzedsiębiorstwach, jednak osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw kadr w domyśle zajmuje się nie tylko kadrami, ale również płacami, a często jeszcze ma o wiele większy zakres obowiązków. Natomiast tak, ja rozdzielam te dwa pojęcia i faktycznie może tak być, że będziemy zatrudnieni w zakładzie pracy, w którym te komórki funkcjonują oddzielnie, choć oczywiście bardzo mocno ze sobą współpracują, no bo prawo pracy z tym prawem ubezpieczeniowym czy podatkowym jest nierozerwalnie związane.
Mhm. Czyli jeszcze tak zostając w tym temacie, ostatnie pytanie. Czym charakteryzuje się dział kadr, a czym dział płac? Jak je rozdzielić? Czym możemy je rozdzielić? Jak możemy je porównać? Jakbyś mogła powiedzieć coś więcej na ten temat?
No na pewno zakresem obowiązku, który oczywiście może wyglądać różnie w każdym zakładzie pracy, ale jeśli już w danym zakładzie pracy nastąpiło takie oddzielenie komórki kadrowej od płacowej, no to w kadrach przygotowujemy wszystkie dokumenty związane z nawiązaniem i zakończeniem stosunku pracy, ale także te w trakcie okresu zatrudnienia, czyli umowy o pracę, świadectwa pracy, pisma rozwiązujące, porozumienia zmieniające, no wszystko, co tak naprawdę jest związane z dokumentacją pracowniczą. I jednocześnie osoby zatrudnione w kadrach przygotowują również dokumentację taką stricte potrzebną działom płacowym do wypłaty, czyli jeśli pracownik nabył prawo do jakiegoś dodatku czy do nagrody jubileuszowej, to takie informacje przekazujemy do płac, no bo właśnie w płacach następuje to naliczenie wynagrodzenia i oczywiście ostatecznie po to, aby w prawidłowo naliczonej wysokości trafiło na konto lub do ręki pracownika.
Mhm. To na to, jako że dopiero raczkujemy, to pytanie no, musi się pojawić. Chciałbym podpytać Cię, jakie szkolenia dodatkowe warto odbyć jeszcze na etapie studiowania, czy to przed rozpoczęciem poszukiwania pracy, które sprawią, że zyskamy potrzebną wiedzę, a przy okazji zaciekawimy rekrutera swoim CV?
Warto odbywać staże i to nawet nie te płatne, ale te bezpłatne, bo w przypadku osoby, która jest zaangażowana i chce się poszerzać swoją wiedzę w zakresie prawa pracy, to gwarantuję, że po okresie stażu dostanie propozycję pracy. Natomiast oczywiście warto się szkolić i brać udział w różnych szkoleniach, kursach, ale uwaga, prowadzonych przez praktyków, bo ta praktyczna wiedza jest najcenniejsza. Tą wiedzą właśnie staram się dzielić z moimi widzami czy czytelnikami. Zatem nie będę tutaj mówiła o żadnym konkretnym kursie czy szkoleniu, może to być kurs online, stacjonarny. Wszystkie są dobre, jeśli poszerzają naszą wiedzę i coś dla siebie wynosimy z takich szkoleń, dlatego fajnie, jeśli są prowadzone przez praktyków. No i z ręką na sercu polecam staże właśnie takim osobom, które jeszcze nie mają doświadczenia w pracy na stanowisku kadrowym.
Mhm. Super. To jeszcze raz, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć w internecie?
Zapraszam na moją stronę pigułkową www.kadrywpigułce.pl i do obejrzenia filmów na YouTubie Kadry w Pigułce bez polskich znaków. Oczywiście w mediach społecznościowych, na Facebooku również. Także zapraszam do zajrzenia do mnie. Postaram się oczywiście pomóc, odpowiedzieć i podpowiedzieć w pytaniach pojawiających się, nurtujących z zakresu prawa pracy.
To ja mogę jeszcze dodać ze swojej strony, że warto zajrzeć też na Facebooka i odszukać Twoją grupę, gdzie dużo osób się udziela i tam też można zaczerpnąć sporo takiej przydatnej wiedzy w praktyce.
A no tak, zapomniałam jeszcze, dziękuję za przypomnienie o mojej zamkniętej grupie na Facebooku Kadry dla początkujących i profesjonalistów, które zrzesza no już ponad 20 tysięcy osób pracujących w dziale kadr, płac, ale również w administracji, księgowości. Mamy tam również specjalistów, prawników, więc zapraszam wszystkich, których interesuje temat prawa pracy, którzy raczkują w tym zakresie, ale także specjalistów, bo codziennie wspieramy się, pomagamy, dzielimy wiedzą, więc zapraszam serdecznie. Na pewno potwierdzę chęć dołączenia do grupy.
Jeszcze dodam, że rekruterzy też często tam zaglądają, więc też tam jesteśmy.
A no właśnie, zgadza się. Pojawiają się cyklicznie ogłoszenia o pracę, więc jest to dobre miejsce, jeśli marzymy o karierze specjalisty do spraw kadr.
Donata, to była ogromna przyjemność móc Ciebie dzisiaj gościć. Naprawdę nie mogłem się doczekać naszej dzisiejszej rozmowy i myślę, że byłoby świetnie, gdyby udało nam się spotkać jeszcze kilka razy, no żeby porozmawiać o innych kwestiach związanych z prawem pracy. Ja ze swojej strony chciałbym Ci bardzo, bardzo mocno podziękować za poświęcony czas, a osobom, które no do tej pory Cię nie znały, polecić, żeby odwiedziły Twoje kanały na YouTubie, na Facebooku, no i dodały jako zakładkę obowiązkową do przejrzenia, bo myślę, że naprawdę warto. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
Ja również dziękuję i oczywiście jeśli pojawią się pytania ze strony słuchaczy w zakresie prawa pracy, to myślę, że możemy się spotkać ponownie w podcaście.
Super. Do usłyszenia w takim razie.
Do usłyszenia.